Szanowni Państwo, zapraszamy do pozostania razem z nami. Dzisiaj rozmowy niedokończone, a tematem, jaki chcemy dzisiaj zgłębiać, jest potrzeba zatrzymania degradacji Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej w powiązaniu z polskim przemysłem stoczniowym i jego zapleczem badawczo-rozwojowym. Bardzo serdecznie witam gości w studiu, pana posła Michała Jacha, członka Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
Szczęść Boże.
Oraz przedstawicieli Rady Budowy Okrętów, pana profesora doktora habilitowanego Pawła Soroka.
Szczęść Boże.
Oraz pana inżyniera Sylwestra Pietrzaka.
Szczęść Boże.
Dzisiaj temat, tak jak rozmawialiśmy już podczas naszych rozmów w telewizji Trwam, bardzo szeroki, wiele aspektów, które są ważne przy tym rozmawianiu o marynarce wojennej w dzisiejszych czasach, w tej naszej sytuacji geopolitycznej dzisiaj. No i pierwsze pytanie do panów, bo to było zawarte w temacie naszych rozmów. Czym jest ta Rada Budowy Okrętów, która powstała przecież bardzo niedawno, bo 30 listopada ubiegłego roku?
Tak, powstała 30 listopada ubiegłego roku. Powstała dzięki pomysłowi obecnemu tutaj koledze Sylwestrowi Pietrzakowi, który 16 lat pływał na okrętach wojennych. I jego pomysł wsparło Polskie Lobby Przemysłowe, który też jest tutaj takim inicjatorem. Ja reprezentuję Polskie Lobby Przemysłowe. Jesteśmy wszyscy członkami tutaj Narodowej Rady Okrętów. Także pan poseł wszedł do zarządu, a pan Sylwester jest sekretarzem. Jest to ciało opiniotwórcze, społeczne, niezależne, które chce wpływać na decyzje dotyczące marynarki wojennej w powiązaniu właśnie z przemysłem stoczniowym, jego zapleczem badawczo-rozwojowym. Chce kształtować opinie fachowców, sporządzać ekspertyzy, organizować konferencje. Chcę podkreślić, że do tego ciała naprawdę weszły autorytety. Weszło kilku admirałów w stanie spoczynku, weszli przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej, prezesi niektórych stoczni, rektor, nawet przedstawiciele...
Rektor Politechniki.
Tak, właśnie, prorektor Politechniki Gdańskiej i przedstawiciel Uniwersytetu Zachodnioeuropejskiego w Szczecinie, czyli dawna Politechnika Szczecińska. Weszli nawet przedstawiciele dwóch portali społecznościowych, fanów marynarki wojennej, a także dziennikarze z prasy specjalistycznej wojskowej. I weszła grupa posłów, bo oprócz pana posła obecnego tutaj Michała Jacha, również w Radzie jest posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk i pan poseł Andrzej Jaworski. Inni posłowie są reprezentowani przez swoich przedstawicieli, między innymi pan poseł Leszek Miller. Jak powiedziałem, ma być to ciało opiniotwórcze. Dlaczego powstało? To nie tylko dlatego, że pomysł pana Sylwestra był, co był oczywiście cenny i ważny, ale taka jest chwila. Jest potrzeba, żeby takie ciało istniało. Dlatego, że w najbliższych czasie będzie decydowała się przyszłość polskiej marynarki wojennej. Powinny ostatecznie zapaść decyzje dotyczące jej kształtu, jej przyszłości. I też chodzi o to, żeby te decyzje były realizowane. A sytuacja jest bardzo zła, bo jest to najbardziej zaniedbany rodzaj sił zbrojnych, najbardziej niedoinwestowany. Wystarczy powiedzieć, że w czasie transformacji od 1989 roku żaden nowy okręt wojenny nie wszedł na wyposażenie polskiej marynarki wojennej. Co prawda przystosowano do celów takiego okrętu dowodzenia, zaopatrywania okręt admirał Czerniecki, czy udało nam się po NRD przejąć kilka kutrów rakietowych, które uzbroiliśmy. Ale poza tym to nabyliśmy stare okręty. Dobrze, że nabyliśmy Kobeny, bo dzięki temu mogliśmy kształcić naszych i szkolić podwodniaków, ale to są okręty z 1967-68 roku. Otrzymaliśmy je od Norwegów. Czy fregaty rakietowe, które ważne misje międzynarodowe wykonują. Ale najgorsze jest to, że większość okrętów ma około 30 lat i stopniowo schodzą z wyposażenia, a na to miejsce nowe nie wchodzą. Ja tutaj podam za wiceadmirałem Sołkiewiczem, który jest członkiem Rady Budowy Okrętów, liczby, które są niezwykle wymowne. Otóż w okresie od przystąpienia Polski do NATO, czyli od 1999 roku, ponad 100 okrętów bojowych i pomocniczych zostało wycofanych. To jest 62% stanu. Lotnictwo morskie zredukowano do około 40 samolotów i śmigłowców, czyli o 50% nastąpiła redukcja. Zlikwidowano wszystkie wycofane samoloty odrzutowe. Stan osobowy zmniejszył się o 11 tysięcy, czyli o 36%. To, co się dzieje z marynarką wojenną, to jest też odzwierciedlenie szerszych tendencji, które można nazwać, że Polska oddala się od morza. W okresie międzywojennym II RP mieliśmy znacznie krótsze wybrzeże, ale udało się zbudować Gdynię, udało się stworzyć uczelnie morskie, udało się stworzyć właśnie stocznię pierwszą. Gdynia była połączona magistralą kolejową. Tutaj wielkie oczywiście są zasługi wicepremiera Kwiatkowskiego, wybitnego polskiego męża stanu polityka gospodarczego. Flota ówczesna, mimo że nie byliśmy w takim bloku jak NATO, nie było globalizacji i mieliśmy znacznie krótsze wybrzeże, była niewiele mniejsza niż obecna, ale była stosunkowo nowoczesna. Także, żeby po pierwsze powstrzymać ten stan rzeczy, Rada powstała i po drugie, żeby działać na rzecz odbudowy, odrodzenia, sanacji, bym powiedział, marynarki wojennej RP. Bo ta degradacja to polega też na tym, że odchodzą fachowcy. Kiedyś mieliśmy 4 bazy, wielkie porty wojenne. Mieliśmy Świnoujście, Kołobrzeg, Chel i Gdynia. W tej chwili zostały tylko 2. Świnoujście i Gdynia, Oksywie. Już na Helu tylko została pewna infrastruktura. Kiedyś mieliśmy parę silnych flotyli. Zostały 2 flotylle w Świnoujściu i w Gdyni. Chcę jeszcze tutaj dodać, że powstaje pytanie, czy warto dyskutować o marynarce wojennej, bo powstaje kolejne pytanie, ale jakie ona może zadania teraz pełnić? Dlaczego ona jest potrzebna? Bo z naszym zdaniem jest potrzebna. Jakie może właśnie pełnić zadania w czasach pokoju, a także kryzysu? No nie daj Boże, gdyby był jakiś konflikt. Otóż my takie zadania właśnie w Radzie Budowy Okrętów formułujemy. Tutaj troszkę się właśnie dla nas było w pewnym takim oburzającym stwierdzenie jednego z członków rządu, prominentnego członka rządu, który powiedział, zadał pytanie, a czy Polsce jest w ogóle potrzebna marynarka wojenna? My uważamy, że jest potrzebna. Myślę, że tu koledzy, uczestnicy dyskusji, audycji to rozwiną, ale wystarczy powiedzieć, że nie tylko chodzi o obronę wybrzeża, bo to jest oczywiście sprawa zasadnicza i najważniejsza i naszego terytorium, wód terytorialnych, naszych granic morskich, ale także ochrona interesów gospodarczych, czyli ochrona szlaków, gdzie pływają polskie statki z towarami, gdzie będą pływać, czy pływają tankowce, a w przyszłości gazowce będą importować gaz do gazoportu, który powstaje w Świnoujściu i ma być niebawem budowany. Chodzi o to, żeby była ważnym instrumentem polityki zagranicznej. Żeby budowała marynarka wojenna prestiż Polski w świecie. A nawet tak daleko jak w Arktyce. Tu parę zdań powiem, bo się ostatnio zajmuję tym problemem. Otóż w Arktyce teraz szybko topnieją lody i się zrobiły takie przejścia możliwe, żeglugowe, alternatywne wobec kanału panamskiego, kanału sueskiego. Odkryto znaczne zasoby gazu, ropy naftowej, metali pól szlachetnych. Zaczęła się rywalizacja Arktyki. W przyszłości tam będą wydobywane te bogactwa. I my tam jesteśmy jako Polska obecni, ale jako naukowcy. Są bazy takie naukowe, obozy naukowe. Chodzi o to, żeby też się pojawiły polskie okręty wojenne, ale w przyszłości, żeby chroniły takie inicjatywy, że możemy wejść w wspólne inicjatywy gospodarcze, tak jak Stany Zjednoczone się dogadały z Rosjanami czy Norwegowie i będą wspólnie próbować wydobywać właśnie te bogactwo, o którym mówiłem. Myślę, że nasze koncerny, takie jak Orlen, też w przyszłości tam powinny się pojawić i inne inicjatywy gospodarcze we współpracy międzynarodowej, a to wymaga obecności marynarki wojennej. Także myślę, że co pewien czas tam powinien się pokazać polski okręt wojenny, na przykład okręt podwodny.
Gdy Michał Jach. Gdy zostałem zaproszony na pierwsze takie konstytutywne spotkanie Rady Budowy Okrętów, to bardzo ucieszyłem się, że jest taka inicjatywa, bo będąc członkiem Komisji Obrony Narodowej w Sejmie, a także Komisji Gospodarki, to przyszłość marynarki wojennej, jak całego, również całej gospodarki morskiej, jest mi bardzo bliski mojemu doświadczeniu, moim umiejętnościom, mojej wiedzy. Bardzo się cieszę, że znalazło się wielu ludzi, którym na sercu leży dobro marynarki wojennej. Bo jak pan profesor mówił, ja również z pozycji posła Sejmu widzę postępującą zapaść w marynarce wojennej. I bez silnego poparcia społecznego myślę, że marynarka wojenna będzie miała, nie miałaby szans na dalszy rozwój. Rok temu, pamiętam, na posiedzeniu w marcu 2012 roku, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, przedstawiając strategiczny rozwój marynarki wojennej do roku 2030, ogłosił w pewnym momencie, że w roku 2022 wartość bojowa marynarki wojennej będzie zero. Powtarzam, zero. Jest to rzecz po prostu niewyobrażalna, że mamy marynarkę wojenną, która nie jest w stanie wydzielić żadnych sił do obrony, do obrony bezpieczeństwa naszego kraju. To jest zastanawiające i wymaga radykalnej zmiany. Czy w Polsce potrzebna jest marynarka wojenna? No można sobie powiedzieć, że bez wojska może przez pewien czas państwo może istnieć, bez sił zbrojnych, w tym również bez marynarki wojennej. Ale przecież Polska, szanowni słuchacze, to nie jest jakiś kraj peryferyjny. Jesteśmy wielkim krajem w Europie, jesteśmy liczącym się członkiem NATO i teraz oto jest taka sytuacja, właściwie za parę lat dopiero nastąpi, że nie będziemy w stanie, nasza marynarka wojenna nie będzie w stanie wypełnić żadnego zadania nałożonego jej przez NATO. A my przecież jako członek NATO nie tylko oczekujemy, że NATO nam zapewni bezpieczeństwo, ale również na nas nakłada to członkostwo, nakłada obowiązek wykonywania pewnych zadań na rzecz NATO. No i okazuje się, że jeżeli nadal marynarka wojenna będzie tak dowodzona, marynarka wojenna będzie tak nadal zaopatrywana w nowe uzbrojenie, będzie tak w tak fatalny sposób dofinansowana, no to rzeczywiście życie da samo odpowiedź na to pytanie, które przed chwilą cytował pan profesor, że marynarki po prostu nie ma. I cieszę się, że są ludzie, którym nie jest to obojętne, i właśnie to postępowanie osób odpowiedzialnych, polityków partii rządzącej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, w tym również za sprawne i dobrze wyposażoną marynarkę wojenną, są ludzie, którzy chcą wszem i wobec mówić głośno, a może nawet krzyczeć, że marynarka wojenna potrzebuje pomocy, że marynarka wojenna potrzebuje nowego uzbrojenia, w ogóle potrzebuje sprzętu, który pozwoli tym doskonale wyszkolonym żołnierzom posiadających wszelkie kwalifikacje natowskie, żeby oni mogli te swoje umiejętności realizować na doskonałym sprzęcie. A pragnę również dodać, że nasza gospodarka, w tym przemysł stoczniowy, również jest w ciężkim stanie, bo nie ma zamówień, bo nie ma kontraktów i zamówienia dla marynarki wojennej to również jest szansa dla przemysłu stoczniowego, to również jest szansa dla polskich instytutów naukowych i tych naukowców, którzy mają wiedzę, co zrobić, ażeby w Polsce budowano okręty na najwyższym światowym poziomie. a potencjał intelektualny polskie stocznie, polskie uczelnie, polskie instytuty posiadają.
Panie Sylwestrze, pan należał do tych, którzy też zainicjowali ten ruch odbudowy. Może dwa słowa też.
Tak, zainicjowałem ten ruch, konkretnie Radę Budowy Okrętów. No, powiedzmy, że sam jestem przykładem powiedzmy tak, że na moich oczach odgrywała się ta cała degradacja. No, takim pamiętnym momentem była nagła, nie wiadomo skąd, znaczna degradacja etatów na fregatach rakietowych, na których służyłem. To było w 2004 roku, 1 lipca. Skądinąd niezrozumiała i dla mnie logicznie niewytłumaczalna. Tym bardziej, że wyszkolono wielu wspaniałych ludzi na dwóch fregatach. Wydano krocie na ich szkolenie. Była to polityka, to nie była polityka, moim zdaniem to był proceder, który strasznie zdegradował załogi okrętów. Bo nie tylko fregaty, ale również inne, ale szczególnie na fregatach to miało niestety bardzo zły oddźwięk. I od tego czasu powiem, że zaczęła się taka powolna degradacja przede wszystkim wojska, bo jest to dla mnie niezrozumiałe, jeżeli chodzi o politykę kadrową, gdyż moim skromnym zdaniem uważam, że zanim wycofamy okręty, powinny być wprowadzone nowe okręty. I w gestii tutaj decydentów leży, również oczywiście nie chciałbym ich krytykować, ale prosiłbym bardzo do rozważenia tego, żeby załogi, nie marnować tych załóg okrętów. No. Na przykład tutaj na ostatnim posiedzeniu zarządu również był poruszony ten problem, na posiedzeniu zarządu Rady Budowy Okrętów, że przykład, jaki podał pan komander Szubryk, że w przypadku nawet tak bogatego państwa, jakim jest Dania, w przypadku, gdzie zlikwidowano okręty podwodne, do dnia dzisiejszego jest problem z odtworzeniem załóg. No, nawet przykład Rumunii można podać, że stoi okręt typu Kilo, a nie można go obstawić ludźmi, bo po prostu nie ma załóg niestety. To są bardzo niebezpieczne symptomy. Bardziej moim zdaniem niebezpieczne niż sama modernizacja sprzętowa, bo załóg okrętów potem nie odtworzymy. I marnowanie potencjału ludzkiego, wydawanie tego znów milionów, to jest też moim zdaniem bardzo niebezpieczna sprawa. No, podajmy przykład, nawet idąc od podstaw, czyli od marynarzy czy szeregowych nadterminowych, gdzie służba trwa 12 lat i ci żołnierze w zasadzie wychodzą z niczym. I tu należałoby się zastanowić, czy te pieniądze zmarnowane, jakie zostały na nich spożytkowane przez podatników, po pewnym czasie są wyrzucane w błoto, bo taki człowiek powinien mieć przykładowo na danym etacie, w tym w ogóle przechodząc pewne stopnie, powinien mieć możliwość dalszego kształcenia na okrętach poprzez, są zdawane, były dobrze, że się dowiedziałem, że są te klasy przywrócone. Przykładowo po klasie mistrzowskiej ten człowiek powinien po odbyciu krótkiego kursu i otrzymać stopień podoficerski i być wspaniałym, dobrze doświadczonym żołnierzem po 12-letniej służbie niż człowiek, który co świeżo przychodzi. Oczywiście nie zamykając drogi ludziom, którzy chcą oczywiście w takich szkołach od razu przystąpić, ale nie możemy marnować tak potężnego potencjału ludzkiego. Jest to dla mnie bardzo niepokojące, powtarzam, sam byłem tego przykładem. Rotacja nie powinna być tak, jak były 2-3 lata, bo to powodowało to, że ludzie wyszkoleni na Orkanach, na kursach w Holandii, w Szwecji po 2-3 latach odchodzili na przykład na fregaty i odwrotnie. gdzie powinna być niestety, nie mamy marynarki tak potężnej jak Stany Zjednoczone, że mamy 51 alerburków i można ludzi przerzucać na takie same etaty. I myślę, że tutaj ktoś powinien nad tym pomyśleć. Druga sprawa to jest, czego my w zasadzie potrzebujemy na dzień dzisiejszy. Jakie mamy interesy, no bo zwykły podatnik powie nam, no po co wyrzucamy tyle pieniędzy na marynarkę, no. Po prostu powiedzmy sobie szczerze, no, ludzie też się zastanawiają, na co te pieniądze w zasadzie idą. Czy to jest pilna potrzeba, czy nie? No niestety potrzeba jest. No, począwszy od zwykłych sklepów, hipermarketów, gdzie niestety no, 70-80% towarów, jakich otrzymujemy, to są towary z zagranicy. Szczególnie no, tutaj rynki azjatyckie są szeroko otwarte i te towary no, są konkurencyjne w stosunku do towarów zachodnioeuropejskich. No i niestety ze względu na braki, jakie też Unia tutaj zasygnalizowała, stawki towarów przewożonych drogą morską niestety rosną ze względu na różnego rodzaju grabieże i to nie jest wyssane z palca, bo w 2011, jak czytałem, było to 9 miliardów dolarów strat. No i tutaj niestety potrzebujemy okrętów, które mogłyby być w stanie działać w różnego rodzaju zespołach poprzez ochronę szlaków żeglugowych, poprzez misje stabilizacyjne, misje humanitarne. Bo przede wszystkim na dzień dzisiejszy musimy myśleć o własnym interesie narodowym, bo marynarka wojenna no, nie tylko jest potrzebna w czasie wojny, ale i również pełni rolę zabezpieczenia bytu narodowego. No. Jest podstawą bytu i bytu prawidłowego, normalnego życia dla obywateli. Realizując szereg zadań, no. Począwszy od no tutaj dość rozbudowanych sił przeciwminowych, gdzie te drogi, szczególnie u nas na Bałtyku, chcemy, żeby była dbałość tutaj o szlaki żeglugowe. Jednak pamiętajmy, że sami nie zabezpieczymy tak długich szlaków żeglugowych i musimy wspólnie działać z innymi państwami NATO. No. Dziwi mnie decyzja jedna, bo podstawą wszystkich marynarek europejskich, które są w NATO, no jest fregata wielozadaniowa i myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść, że powinniśmy zastanowić się nad tym, jaka jest tendencja obecnie w NATO, żebyśmy byli równoprawnymi partnerami. No. Szczególnie powinniśmy patrzeć na kraje sąsiadujące z nami, które są w NATO, czyli Niemcy, Dania. Patrząc po tym, co oni robią fregaty wielozadaniowe z możliwością właśnie udziału w różnego rodzaju misjach w obronie szlaków. No przykładem jest tutaj fregata F-125, która stricte jest wyposażona właśnie w 4 łodzie hybrydowe, 2 śmigłowce, również z pomieszczeniem na 50 osób sił specjalnych. Ta sama sytuacja jest również przy budowie, ta sama konstrukcja i te same zadania są stawiane przez fregatę Iver Hiltfeld. I my jako państwo no, 40-milionowe, żeby zabezpieczyć byt narodowy, powinniśmy również starać się mieć siły, które mogą uczestniczyć ręcznie z tymi siłami. Chciałem tylko jeszcze...
Właśnie, ja jeszcze chciałem tutaj dodać, że jeśli chodzi o skład Rady Budowy Okrętów, to również reprezentowana jest w tej Radzie Fundacja Fundusz Obrony Narodowej, FON. Taka inicjatywa, przypomnę, była przed wojną i jest teraz kontynuowana. Na stronach internetowych tego funduszu możecie Państwo poznać adres, konto. Warto to wspomagać, bo ona będzie też wspomagała marynarkę wojenną. Jeszcze nawiązując krótko do mojej wypowiedzi, chciałem takie dwie ważne rzeczy powiedzieć. Otóż chcę powiedzieć, że były podjęte pewne inicjatywy w ostatnich latach, które niestety nie mogły być zrealizowane i nie zostały wykorzystane. Po pierwsze, w 2008 roku Sejmowa Komisja Obrony Narodowej przyjęła taki postulat, program, żeby ruszył Narodowy Program Budowy Okrętów. Chodziło o wieloletni program strategiczny, finansowany nie tylko z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Niestety rząd tego nie zaakceptował. Nie jest to realizowane. Marynarka może przede wszystkim liczyć na ewentualne pewne środki z funduszu Ministerstwa Obrony Narodowej, ale przecież ono musi dbać o wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Druga sprawa, to mówię tutaj o pewnej myśli wojskowej, gospodarczej, intelektualnej. Otóż była przygotowana znakomita, bo bardzo bogaty był program, konferencja pod nazwą Rola i zadania marynarki wojennej w systemie bezpieczeństwa państwa. Teoria, rzeczywistość, perspektywy. Miała się odbyć 14 kwietnia 2010 roku w Belwederze. Mam tą publikację przed sobą, znakomici autorzy. Przedmowę napisał ówczesny szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego świętej pamięci Aleksander Szczygło, który, jak wiemy, zginął w katastrofie smoleńskiej i lotniczej. No, została wtedy z zrozumiałych względów ta konferencja odwołana, bo miała być 14 kwietnia. No ale niestety następcy z BBN-u już je nie zorganizowali. A szkoda, bo był wielki wysiłek organizacyjny wniesiony w przygotowanie tej konferencji. I jeszcze parę zdań, jeśli chodzi o te aspekty gospodarcze, to będziemy jeszcze do tego wracać, ale niektórzy powiedzą, no chcecie marynarki wojennej, a mamy kryzys. Mamy kryzys, bo już teraz wszystko na to wskazuje, że tak zwana druga fala globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego, to jest bardzo poważny kryzys strukturalny, systemowy, dotyka Polski i wydaje się, że jeszcze bardziej nas niż dotąd będzie dotykała. To prawda, ale właśnie w kryzysie nie jest rozwiązaniem tylko cięcia oszczędności, to co na przykład ciągle proponuje Leszek Balcerowicz, bo widzimy skutki tego w Grecji. Widzimy skutki tego w Hiszpanii, w Portugalii. Tam gospodarka się zwija, zadłużenie rośnie, pogłębia się recesja. Młodzi ludzie wyjeżdżają, bezrobocie już jest ogromne. Gospodarka musi być stymulowana, muszą być pewne działania, które mają efekt mnożnikowy. I nowoczesny program modernizacji marynarki wojennej, polskiej marynarki wojennej, z udziałem polskich stoczni, maksymalnie dużym, we współpracy z partnerami zagranicznymi, bo pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie sami zrobić, na przykład okrętów podwodnych i trzeba z nimi współpracować. Ale takiej współpracy opartej na transferze, na pozyskaniu bardzo nowoczesnych technologii podwójnego zastosowania, a więc także cywilnego, to jest szansa dla gospodarki, nie mówiąc o tym, że to są miejsca pracy w stoczniach, że to są miejsca pracy nie tylko dla stoczniowców, ale także dla kadry naukowo-technicznej, młodych inżynierów, a najzdolniejsi wyjeżdżają ciągle na zachód. To jest szansa dla ośrodków naukowych, to jest szansa na odbudowę polskiego przemysłu stoczniowego, który razem z polską marynarką wojenną się, prawda, degraduje. Dlatego mądrze warto inwestować w marynarkę wojenną, pod warunkiem, że będą przemyślane długofalowe koncepcje, że to będzie oparte o polski przemysł i o wybór takich partnerów zagranicznych, którzy będą dla nas rzeczywiście partnerami, jeśli chodzi o przekazywanie technologii. Tym bardziej, że tu są potrzebne działania wieloletnie. Cykl od pomysłu, projektu, poprzez budowę okrętu, jego wdrożenie, zwodowanie, potem przekazanie do eksploatacji, wyszkolenie załóg, to jest wieloletni. I jeśli ta równia pochyła ma się zakończyć i mamy uniknąć takiego scenariusza, że w okolicach 2020 roku nie będziemy mieli możliwości operacyjnych nasza marynarka wojenna. Jeśli mamy tego uniknąć, to już trzeba wypracować strategiczne decyzje, konsekwentnie realizować. I po to między innymi powstała Rada Budowy Okrętów, żeby ten proces monitorować.
Panie pośle, ja mam jeszcze takie pytanie, bo tutaj mieliśmy oczywiście jeśli chodzi o tę Radę Budowy Okrętów, pan profesor nam przedstawił te liczby, które mówią właśnie o tej degradacji marynarki wojennej w ostatnich 10 latach. 62% okrętów bojowych i pomocniczych jednostek wycofano z linii, 50% lotnictwa morskiego zredukowano, o 50% zmniejszono stan osobowy marynarki. Eksperci nam mówią tutaj, panowie, że 4-5 lat to jest taka, jeśli się nic nie zmieni, to jest taki moment, kiedy nie będzie stanie marynarka wojenna zapewnić bezpieczeństwa morskiego dla naszej ojczyzny na tej linii brzegowej 800 kilometrów przy ataku liczącym w paru miejscach zapalnych, prawda? Gdy patrzymy na nasze zobowiązania względem, to pan poseł mówił, względem sojuszu natowskiego. Wspomnieliśmy już w telewizji Trwam, gdy rozmawialiśmy o tym ostatnio podjętym na tym szczycie w NATO w Chicago, Smart Defense, tych programach, w których ma uczestniczyć polska marynarka wojenna. Jest ten problem zatracenia potencjału technicznego, bo problem ze stoczniami, z tego problemu, który jest bardzo szeroki, a który właśnie, co mówił pan profesor, nie chodzi tylko o sprawę bezpieczeństwa, to jest oczywiście naczelna, ale też o wiele, wiele innych aspektów gospodarczo-finansowych, ale przede wszystkim, co mi się też wydaje, chodzi o to, byśmy też mieli marynarkę wojenną, która będzie reprezentowała silne państwo polskie, która no też będzie obrazem, że my nie musimy się niczego wstydzić, że idziemy jak równi z równym, że co więcej wyprzedzamy, bo mamy te możliwości techniczne i mamy te możliwości kadrowe, żeby tego nie przepłacić, bo łatwo to zatracić, tych ludzi, tak jeśli chodzi o wyszkolenie, tak jak tutaj pan mówił, inżynier, o wyszkolenie tych wszystkich, którzy pracują, marynarzy, to panie pośle, co rząd robi?
No, ojcze redaktorze, no to jest bardzo ważne pytanie. Już z tych krótkich tutaj naszych wystąpień widać, że mamy potencjał ludzki. Potencjał, a więc mamy doskonałych marynarzy, mówię w tym szerokim spektrum, wyszkolonych według najnowszych procedur natowskich, a więc w najlepszych armiach, na najlepszych uczelniach światowych, nie tylko w Polsce, bo mamy doskonałą akademię. Mamy naukowców, mamy pracowników, mamy stocznie i dlaczego nic z tego nie ma? Ano, myślę, że tutaj jest wielką przyczyną, jest brak jakiegokolwiek konsekwentnego, ale przemyślanego planu, programu dotyczącego odnowy floty, pływającej odnowy uzbrojenia marynarki wojennej. No, ciągle nam się zdarzają jakieś takie słuchy, a to będzie coś, a to nie będzie. Przykład słynnej korwety Gawron, która od 8 lat nie ma szczęścia, żeby być ukończoną. Nowoczesna korweta. Ale w ostatnim roku jest trzecia decyzja, czy będzie kończona, czy nie będzie kończona. No to świadczy o tym, że nie ma żadnej spójnej koncepcji. Ostatnio gdzieś chodzą słuchy o powołaniu kolejnego nabrzeżnego dywizjonu rakietowego, czyli jednostki nabrzeżnej, nie pływającej, a nabrzeżnej. Wszyscy marynarze, ja mówię to raczej kadra oficerska marynarki wojennej, z których brałem udział, mówią, że Polsce, polskiej marynarce wojennej, ale i Polsce całej, taki dywizjon nabrzeżny jest niepotrzebny. Nie wiemy, czy to są tylko plotki, czy są rozpatrywane taka koncepcja. I patrząc na ostatnio opublikowany program modernizacji sił zbrojnych, który również ujmuje dział marynarki wojennej, też nie jest taki, jak wyobrażają sobie strategzy od marynarki wojennej. Bo to nie chodzi o to, żeby nasza marynarka wojenna miała jak najwięcej spływającego sprzętu. Ale ten sprzęt pływający musi być zaplanowany, jakość i rodzaj jednostek pływających musi być dostosowana do potrzeb i zamiaru Polski państwa, nie tylko obronności, ale Polski funkcjonującej w polityce międzynarodowej. Bo siły zbrojne to również są elementem spójnej polityki międzynarodowej, polityki zagranicznej. Jeżeli chcemy, ażeby Polska była postrzegana jako kraj, po pierwsze, bezpieczny przez swoich obywateli, a po drugie, żeby był postrzegany przez naszych partnerów, ale i ewentualnych jakichś naszych wrogów, jako kraj, który sobą reprezentuje ambicje 40-milionowego narodu znajdującego się w sercu Europy, z tysiącletnią historią, no to musimy mieć między te siły zbrojne na odpowiednim poziomie. A wśród tych sił zbrojnych również marynarkę wojenną, która będzie nas reprezentować na wszelkich akwenach świata, bo świat maleje coraz bardziej i już to widać, że nasze jednostki pływają i wykonują zadania i bojowe w różnych częściach świata, ale czyli ta marynarka wojenna będzie nas reprezentować, ale również będzie bronić naszych interesów nie tylko na Bałtyku, ale w różnych częściach. O czym mówił pan Sylwester Pietrzak, sekretarz zarządu Rady Budowy Okrętów, że przecież nasze okręty handlowe pływają po różnych akwenach. Nasi żołnierze czy jednostki specjalne nasze operują w różnych ogniskach zapalnych świata i do tego potrzebna jest silna, sprawna i nowoczesna marynarka wojenna. No ale to, przepraszam, ostatnie zdanie, ale to, ojcze redaktorze, jest przede wszystkim decyzją polityczną i oczekujemy, że Ministerstwo Obrony Narodowej przemyśli, przepracuje i przedstawi nam na Komisji Obrony Narodowej spójną koncepcję modernizacji marynarki wojennej.
Ja tylko chciałem dodać jedno zdanie, zacytować Eugeniusza Kwiatkowskiego, który się wpisuje w to, co pan poseł powiedział. Otóż nasz wybitny mąż stanu, polityk gospodarczy Eugeniusz Kwiatkowski, budowniczy Gdyni, taką myśl kiedyś wygłosił. Nie powinniśmy zapominać, że właśnie brak skrystalizowanego, jasnego i wytrwałego stosunku do zagadnienia morskiego Polski historycznej stał się w swych konsekwencjach jednym z głównych czynników jej gospodarczego, a następnie i politycznego upadku.
No to oprócz marynarki wojennej, no to już tylko wystarczy dodać, że ten rząd zlikwidował Ministerstwo Gospodarki Morskiej i gospodarka morska, polska, jest w coraz gorszej kondycji kondycji finansowej, ekonomicznej, no, a często to jest szczątkowa gospodarka morska. A przecież gospodarka morska to również jest reprezentacja Polski na świecie.
No właśnie, bo gdy patrzymy na te sprawy pokoju, sprawy obrony ojczyzny, też dostrzegamy inną już tutaj wymienioną rolę marynarki wojennej, że przecież marynarka wojenna tak naprawdę, to co mówił pan Sylwester, to jest to główne narzędzie, które zapewnia Polsce bezpieczeństwo dostaw surowców, prawda? I wymiany handlowej drogą morską. To są to zabezpieczenie. Ona też no, wpływa na bezpieczeństwo przyjęcia sił wsparcia na wypadek jakiegoś kryzysu, czy też, nie daj Boże, wojny. No to z takich prostych rozważań już wynika, że ta obecność polskiej floty no nie ogranicza się, to co już mówiliśmy, do akwenu Morza Bałtyckiego, ale wychodzi bardzo daleko na szlaki handlowe i mórz poza Bałtyk i oceanów. A to też stanowi o naszej sile, o tym, że jesteśmy liczącym się, że chcemy być liczącym się narodem, który no też dba o swoje interesy, bo to nie chodzi tylko o przemysł jakby zbrojeniowy, ale ten jest w jakiś sposób napędza koniunkturę, gospodarkę, zapewnia bezpieczeństwo, zapewnia tą płynność, no i sprawia, że to koło nawet myśli technicznej rozbudowy napędza kolejne podzespoły, inne przemysły, które wchodzą w tą jedną wielką branżę, no i składają się na to, że mamy tą odpowiedź nie tylko cięcia, co pan profesor mówił, prawda, ale mamy przedsięwzięcia, które zabiegają tym odniesieniom negatywnym tylko i wyłącznie. Jest godzina 22:22, więc zapraszamy naszych radiosłuchaczy do włączenia się w nasze rozmowy. Numer telefonu do naszego studia 56 655 23 55, Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie, numery bezpłatne 536 600 100 lub 536 600 200. Z zagranicy 48 56 i dwa numery 655 23 33 lub 655 23 66 z Kanady i Stanów Zjednoczonych 011 50 48 56.
Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta zmarł, że nie złoży nikt ich w całość, że nie wytrze z wrażych łap, polski żołnierz w obcej stronie na Europy krańcu gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie orzeł biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg, gotów do lotu jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg. Dawno ścichło rżenie koni, rozmiał się bitewny kurz. Szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieski tron i zew. Ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając nam ten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie, może biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Europa znów jest z nami i z pomocą skora biec, ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew, nieść wysoko ich sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie orzeł biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg, gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie orzeł biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie.
Rozmawiamy dzisiaj o potrzebie zatrzymania degradacji marynarki wojennej Rzeczpospolitej w powiązaniu z polskim przemysłem stoczniowym, całym zapleczem badawczo-rozwojowym, ale także jaki wpływ ma marynarka wojenna na nasze życie, nie tylko to defensywne, obronne, ale też na całą, na taką codzienność naszą. No i odbieramy pierwszy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zachodniopomorskie województwo.
A jak
bardzo
pan,
przyjemne.
Jak pan ma na imię?
Stanisław.
Witamy panie Stanisławie i prosimy bardzo.
Z marynarką miałem dużo do czynienia, oprócz tego nawet z produkcją i oddewów elementów do statków. I zjeździłem dosyć dużo państw. Jak spotykałem naszą banderę w portach, to tak człowiek aż inaczej żył za dawnych czasów. Ponieważ pracowałem w jednym instytucie, ale to nieważne, w jakim, naukowym oczywiście. Było bardzo przyjemnie wówczas, kiedy mieliśmy nawet ponad 500 statków handlowych. I to uprzejmie proszę, znalazła się taka pewna grupa ludzi, która natychmiastowo w pierwszej kolejności, nikt o tym nie mówi, zostały statki, jak to się mówi, wyprowadzone z naszego państwa. Gdzie one się znajdują, to nikt nie wie i do dnia dzisiejszego tego tematu nie poruszamy. Oczywiście w Polsce też produkowaliśmy częściowo statki podwodne, a jakie to nie będę wymieniał, bo to nie będę tego tematu drążył, bo to mi jeszcze nie wolno. Sprawa tak wygląda, że w Polsce wszystko się niszczy. Dokonuje się rozbioru Polski. Niezależnie, który to odłam rządzi. I jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, nie ma żadnej. Nie ma planowania żadnego w państwie. Kto nie planuje nawet sobie własnego urlopu, ten jest zdeorganizowany w swoim życiu. Tak samo i w państwie. Musi być jakieś planowanie. Chodzi o taką sprawę jak utworzenie naszych sił morskich. Jakie my mamy? Być może te nabrzeżne, co mają stać te rakiety, to nie wiem do czego one będą służyć. Jak taki prezydent Kwaśniewski, trzeba to jasno powiedzieć, zlikwidował wojsko, które teraz obronność naszego kraju jest znacznie o 70% niższa niż w 1939 roku. I żadna z organizacji partyjnych, z przedstawicieli naszych władców, nikt w Sejmie nie zajmuje się żadną dziedziną gospodarki. Pytam się, kto rządzi w naszym państwie. Profesorowie wypowiadają się jak najbardziej, ale nie wiem, czy to pod publiczkę, czy tylko tak, żeby sobie porozmawiać. Dlaczego to nie ma jakiegoś oporu ze strony naukowców, żeby zmienić ten stan? Tylko o związkach partnerskich to ja wyłączam od razu telewizor, bo to nie ma co słuchać. Tam się te tematy zastępcze przewijają. Panowie naukowcy, ja nie będę się uzewnętrzniał, co robiłem i tak dalej. Gdzie jesteście? Gdzie należycie do jakichś organizacji partyjnych, czy to do PiS-u, czy do PSL-u, czy obojętnie do jakiej partii? Gdzie wasze są wnioski do Sejmu, do komisji sejmowych? Ludzie, zastanówmy się, co się z państwem dzieje. Nie szanuje się Kościoła, nie szanuje się wiary katolickiej. Do czego to jest podobne? Wstrzymajmy tą degradację państwa naszego. I bardzo bym prosił, Radio Maria jest to naprawdę wspaniałe radio. I dlaczego? Zaproście tych oczywiście z innych ugrupowań, nie tylko z jednego ugrupowania. I dać im tak popalić, żeby wiedzieli, że jednak, jeżeli przyjmą zaproszenie, i dać im tak popalić, żeby wiedzieli, o co narodowi chodzi.
Bóg zapłać, Szanowni, panie Stanisławie. Dziękujemy za ten głos przemyślany. Bóg zapłać, pozdrawiamy, dziękujemy. Wszystkiego dobrego dla pana. Z Bogiem. No, myślę, że tutaj panowie takie nasze, moje takie przemyślenia, pan Stanisław miał tutaj oczywiście parę, ale czy tak nie jest też, że gdzieś ta Rada Budowy Okrętów jest tą odpowiedzią, taką podpowiedzią, prawda, do analizy?
Tak, jak najbardziej chcemy, żebyś, dlatego Rada Budowy Okrętów jest z takim stowarzyszeniem otwartym, który zaprasza w zasadzie wszystkie opcje polityczne do wspólnej rozmowy, do wspólnej debaty. Nikogo nie negujemy. Sprawa jest marynarki wojennej, odbudowy jest sprawą bardzo złożoną i skomplikowaną i tutaj naprawdę potrzebna jest zgoda narodowa, zgoda ponad podziałami i zapraszamy wszystkich chętnych do dyskusji, szczególnie decydentów. Zależy nam na kontaktach z ludźmi, którzy obecnie decydują.
Trwają nasze rozmowy niedokończone, a my tutaj w studiu podejmujemy temat potrzeby zatrzymania degradacji Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej w powiązaniu z tym polskim przemysłem stoczniowym, jego zapleczem badawczo-naukowym. Naszymi gośćmi są w studiu pan poseł Michał Jach, członek komisji, Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i przedstawiciele Rady Budowy Okrętów, pan profesor doktor habilitowany Paweł Soroka oraz pan inżynier Sylwester Pietrzak. Kochani, zapraszamy do tych telefonów, do naszego studia, do włączenia się w tą naszą dyskusję. Przypomnę numery 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie, numery bezpłatne 536 600 100 lub 536 600 200. Za granicy kierunkowy 48 56 i dwa numery 655 23 33 lub 655 23 66. Kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady 011 48 56. I odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo. Szanowny Boże, Benedykt z Borów się kłania po raz drugi. Ja dzwoniłem do telewizji i teraz do programu.
Prosimy.
Szczęść Boże Panom i Ojcu.
Szczęść Boże.
Ponownie Benedykt z Borów Tucholskich. Ja chciałem sprostować tylko jedną moją wypowiedź podczas programu telewizyjnego Rozmowy Niedokończone. Oczywiście pomyłkę strzeliłem. W okresie międzywojennym chodziło o wspomaganie marynarki wojennej, floty naszej ze zbiórek. Między innymi przecież były składki na dar Pomorza. I to nasze społeczeństwo finansowało. A dzisiaj, tak jak tu przed chwilą ojciec dyrektor mówi, są tematy zastępcze i to bardzo boli, bo przecież nasi ojcowie, dziadkowie pracowali, walczyli o to, żeby Polska była wolna, a w tej chwili to okno na świat, ten dostęp do morza w jakiś sposób już mamy ograniczony. Między innymi przez wszystkie te rurociągi, te wszystkie ograniczenia, nakazy, zakazy, które idą z Brukseli. Ja już bym nie chciał się dalej wypowiadać, niech inni dzwonią. Jeszcze raz serdecznie panom dziękuję i życzę, żeby te słowa wszystkie nasze plany zamieniły się w czyn. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Benedykcie. Dziękujemy za ten telefon.
Znaczy, chciałbym powiedzieć, że w zasadzie to pan się dużo nie pomylił, bo obecnie jest Fundacja Fundusz Obrony Narodowej, która powstała w Gdyni 24 marca 1994 roku i ona właśnie nawiązuje swoimi celami i działaniami do najwspanialszych tradycji, począwszy od Komitetu Floty Narodowej utworzonego w 1920 roku, Komitetu Funduszu Łodzi Podwodnej imieniem marszałka Piłsudskiego otworzonego w 1926 roku, czy Komitetu Floty Narodowej otworzonego w 1927, Funduszu Obrony Morskiej powołanego w 1933, Funduszu Obrony Narodowej poniekąd powołanego w 1936 roku. I gromadzi obecnie środki właśnie na potrzeby sił zbrojnych, na potrzeby marynarki wojennej. No, chętnie bym podał numer konta, ale nie można tutaj ze względu na dobro Radia Maryja, żeby tutaj nikt się tego radia nie czepił, że prowadzi jakąś taką dodatkową działalność, co jest oczywiście prawnie zabronione. Dlatego mówię, panie Mściwoju, no podam jeszcze raz wszystkim stronę internetową, na której są numery kont. To jest www.fon.com.pl. Proszę otworzyć tą stronę. Tam są numery kont zarówno polskich, jak i dewizowych. I z łaski swojej prosimy o wsparcie. No, dla nas to będzie istny papierek lakmusowy, jak powiedział pan prezes Fundacji FON. Czy społeczeństwo się interesuje? Niech to będzie chociażby symboliczna złotówka. Pan prezes prosił, żeby chociaż było 10 zł, ale mówię, chociaż niech będzie jedna złotówka, czy jest zainteresowane faktyczne, no, czy po prostu społeczeństwu leży na dobro serce marynarki wojennej, serce sił zbrojnych, czy nie, czy jesteśmy potrzebni.
Panowie, odbierzemy kolejny telefon, bo mamy słuchacza już na linii. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Jesteśmy na antenie, szczęść Boże. Kto się do nas zadzwonił?
Marian ze Śląska.
Szczęść Boże, panie Marianie, prosimy bardzo.
Pierwsze takie przemyślenie odnośnie naszej marynarki i jej uzdrowienia. Panie pośle, czy tam ktoś inny, kto tam jest w tej chwili w redakcji, żebyście państwo odpowiedzieli, bo mam takie wątpliwości, czy budowa dużych jednostek marynarki wojennej w Polsce powinna być kontynuowana, czy też odwrotnie, żeby były kontynuowane po prostu budowa małych jednostek rakietowych, które by nie tylko broniły naszego wybrzeża, ale również mogłyby się stać produktem eksportowym do najbliższych naszych sąsiadów, zwłaszcza bałtyckich. To jest primo. A secundo. Pytanie jest takie. Czy słuszne jest, że w tej chwili forsujemy obronę antyrakietową i chcemy wydać grube miliardy, a właśnie zapomnieliśmy, czy w ogóle nie chcemy jakoś rozbudowywać naszej floty marynarki wojennej, która by broniła w naszych granic, co najmniej w rejonie wód terytorialnych. Trzecie, jeżeli ojciec pozwoli.
Proszę bardzo, proszę bardzo.
Chciałem przekazać pozdrowienia noworoczne, szczęść Boże wszystkim internowanym w Polsce. Byłem jednym z internowanych. Koledzy, szczęść Wam Boże, dużo zdrowia i radości, jeżeli będzie to możliwe. I żeby Polska w końcu została Polską. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Marianie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I pana dwa pytania i panowie, proszę bardzo.
Tak, może tu się podzielimy. Ja tylko chcę podkreślić jedną sprawę, że okręty wojenne, marynarka wojenna to nie tylko kwestia obrony wód morskich, brzegu polskiego, ale ona może pełnić ważną funkcję w ogóle w systemie obrony państwa. Przykładowo właśnie tutaj pan poruszył temat obrony przeciwrakietowej. Teraz o tym się mówi. Ale warto pamiętać o tym, warto zdać sobie sprawę z tego, że sypie się w ogóle system obrony powietrznej kraju. Kiedyś mieliśmy 4 brygady rakietowe obrony przeciwlotniczej do ochrony największych aglomeracji i otaczających miast. Wschodnie wybrzeże, zachodnie, Poznań, Warszawa, Śląsk. W tej chwili została jedna brygada rakietowa. Rakiety są z początku lat 70. jeszcze produkcji radzieckiej. W Polsce trzeba odbudować teraz system obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej, a więc chodzi też o obronę przeciwlotniczą, także przeciwko bezpilotowcom. I warto pamiętać o tym, warto podkreślić to, że te systemy powinny też stacjonować na okrętach, które są mobilne, które się poruszają. System właśnie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych w dużym stopniu to są środki na okrętach. Także marynarka może współdziałać z innymi rodzajami sił zbrojnych, także w obronie wybrzeża. Teraz się mówi o operacjach połączonych, gdzie wojska lądowe muszą współdziałać z wojskami obrony powietrznej, z wojskami specjalnymi, ze wszystkimi rodzajami sił zbrojnych. I jeszcze ostatnia sprawa co do dużych okrętów. Otóż jest tendencją w wielu państwach rozwiniętych, takich, które mają właśnie szeroko pojęte interesy morskie, że oprócz mniejszych jednostek takich patrolowych ochrony wybrzeża buduje się duże jednostki, średnie, wielozadaniowe. I to jest tendencja, o której tutaj już wielokrotnie mówił pan Pietrzak. Myślę, że tutaj mnie koledzy wesprą w tym.
Tak, bo ja mogę przekazać, że gdyby marynarka posiadała no, większe jednostki, myślę, że pan na Śląsku mógłby spać spokojnie, że tak powiem, pół żartem, pół serio, bo byśmy mieli rakiety, które by zapewniały panu bezpieczny sen, że tak powiem. No, także tu nie byłoby problemu, bo zasięg obecnych rakiet od 1300 do 2500 kilometrów, no to jest poważne zagrożenie i uderzenie no, w newralgiczne obiekty przeciwnika. Także jest to osłona na dzień dzisiejszy realna i nie mówiąc już o ochronie przeciwlotniczej, no obecnie okręty wielkości od fregaty do niszczycieli posiadają na swoim uzbrojeniu od 96 do 128 rakiet różnego rodzaju. To jest potężny system. Poza tym okręt stanowi pewien zespół również samoobrony. Tutaj nie musimy się martwić o to, że my będziemy bronić jakąś baterię nadbrzeżną, bo konstrukcja okrętu, jego przystosowanie pozwala na jego samoobronę. Także no myślę, że sprawa nie podlega jakiegoś większej jakiejś no, dyskusji. Ewentualnie możemy wejść w szczegóły techniczne, ale to czy
no, no myślę, że nie, szczegóły
to chyba nie, co jaki jest system BMD, nie, jakie mamy tam systemy do obrony, to chyba nie jest cel tej dyskusji.
Proszę Państwa, to jest coś takiego, to pytanie, czy małe okręty, czy duże, czy tarcza antyrakietowa. To jest tak samo, na to pytanie, to ja proponuję tak. Jak postawią przede mną talerz, na którym jest mięso, sałatka i ziemniaki, to tak jakbym się zastanawiał, czy mam zjeść ziemniaki, czy mięso. A może sałatkę, albo coś zostawić. Nie, te wszystkie, każdy z tych elementów tutaj wymienionych, o których pan raczył, wspomnieć, nasz słuchacz, one są niezbędne w takim kompleksowym systemie bezpieczeństwa. I potrzebna jest obrona powietrzna kraju i potrzebna jest marynarka wojenna i potrzebne są wojska lądowe. Nie może być tak, że coś budujemy, a o drugim zapominamy, bo wtedy ten cały system się zawala. To musi być spójny program zasilania nowym sprzętem, najnowocześniejszym. To nie jest kwestia, czy duże, czy małe. To ma być nowoczesne i skuteczne. Ale to od tego mamy polityków tam na górze, którzy powinni zapewnić właśnie, przygotować taki program i później konsekwentnie go realizować. Czyli zaplanować, co, kiedy kupujemy, co dla wojska, dla marynarki wojennej, dla wojsk lądowych, obrony powietrznej, w jakim czasie, tak żeby to wszystko funkcjonowało, żeby nie było popularnie mówiąc dziury w naszym systemie bezpieczeństwa naszego państwa.
No, musi być pewna ciągłość i logiczna konsekwencja i planowanie. No bez tego nie da się to.
Ojciec, to piękne podsumowanie.
No ale to jest tak, nie? Że
tak, oczywiście.
Od takich rzeczy, prawda, małych, bo patrzymy na nasze rodziny, nie? budżet domowy, różne, tak się wydaje. I tu musi, żeby normalnie żyć, trzeba jakąś, człowiek zabiega o pewną ciągłość, prawda? O planowanie. A jeśli chodzi o tak wielką rodzinę, jaką jest ojczyzna, to tym bardziej. To tym bardziej. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Witam Państwa serdecznie. Krystyna z Warszawy się kłania.
Cześć,
pozdrawiam
Boże,
wszystkich w studiu, tak, no i księdza prowadzącego. Więc proszę Państwa, ponieważ profesjonalnie już Państwo żeście tu fachowo się wyrazili, więc ja jako kobieta niestety nie mam takich możliwości się wypowiedzenia, bo nie jestem akurat z tej dziedziny. Ale należy wziąć, proszę Państwa, pod uwagę, że nie należy się dziwić, że jest jak jest, gdyż premier wyraził się jasno, że polskość to jest nienormalność. Więc trudno się dziwić, że pan premier nie broni naszych interesów, więc obserwujemy zapaść nie tylko w marynarce wojennej wraz z przemysłem stoczniowym, ale w całej gospodarce polskiej. Cała gospodarka polska jest w opłakanym stanie. Przypominam ostrzeżenie.
Oj, coś zerwało nam linię. Bardzo serdecznie przepraszamy, ale naprawdę nie jest naszej winy. Dobrze, że pozdrawiamy panią. Bardzo serdecznie przepraszamy. To coś, jakiś chochlik techniczny wpadł. Panowie, trwamy w tych naszych rozmowach o marynarce wojennej. Tutaj no szkoda, że pani nam urwało wypowiedź tutaj pani, ale no jest to też niestety jakaś linia, no bo no niby teoretycznie mamy ten plan Ministerstwa Obrony Narodowej, o którym mówiliśmy od grudnia, ale czy to będzie...
Ja bym jednak, jeśli można, nawiązałbym do tego fragmentu, który udało się usłyszeć, co pani Krystyna z Warszawy zaczęła.
I bardzo przepraszamy, że się rozłączyło.
Tak, oczywiście, bardzo przepraszamy, ale ja bym chciał powiedzieć, że pani Krystyna ma rację, że rzeczywiście Polska jest źle rządzona. Nie tylko w dziedzinie obronności czy stoczni, ale są pewne dziedziny, które jakoś funkcjonują, a są, które no, rzeczywiście są w stanie bardzo trudnym nawet zapaści. No i powołaliśmy tą Radę Budowy Okrętów z tego powodu, że wydaje nam się, że właśnie marynarka wojenna została szczególnie jakoś tak dotknięta tymi fatalnymi zarządami, rządzeniem polskiego rządu, ale również i przemysł stoczniowy, bo nawet już małe stocznie w tej chwili są zagrożone całkowitym upadkiem i może dojść do takiej oto sytuacji, że za 5 lat czy za 3 lata w Polsce, która ma ponad 500 kilometrów wybrzeża, nie będzie można wybudować żadnego statku. Nawet tego małego, o którym pan mówi ze Śląska.
Ja tylko tutaj dodam, że modernizacja, odbudowa marynarki wojennej to jest naprawdę długofalowy proces, który wymaga po pierwsze takiego strategicznego, długofalowego myślenia i konsekwentnego, mimo różnych przeciwieństw, działania i ciągłości. Nie, że przychodzi do władzy nowa ekipa i zmienia decyzje poprzednich, prawda? Albo następują tutaj jakieś spory na tym tle. Tu wszystkie siły społeczne, polityczne powinny działać na rzecz marynarki wojennej, bo to jest ważna część systemu obronnego kraju, a jednocześnie szczególnie powiązana z gospodarką. Bo stocznie, które powinny te okręty budować czy modernizować i współpracować także z partnerami zagranicznymi, my to mówiliśmy w tej części w telewizji Trwam, to są te zakłady produkcyjne, które są najbardziej skooperowane. Żeby statek czy okręt wojenny wpłynął na wodę, to przy jego produkcji bierze udział dziesiątki podmiotów gospodarczych. A teraz, kiedy rośnie rola nowoczesnych technologii, także ośrodki naukowe, a tutaj właśnie mówimy o zapleczu badawczo-rozwojowym, przemysł stoczniowy to nie tylko sam przemysł stoczniowy, to są takie ośrodki jak Centrum Techniki Morskiej, które działa na rzecz marynarki wojennej, Centrum Techniki Okrętowej, to są politechniki, o których mówiliśmy tutaj, są wydziały specjalne, to jest Wojskowa Akademia Techniczna, to jest Akademia Marynarki Wojennej, gdzie są różne wydziały, także takie związane ze sprawami technicznymi. Jednym słowem, to jest wielki kapitał intelektualny, kapitał ludzki. Chodzi o to, żeby to wykorzystać, żeby nie była taka historia, że najzdolniejsi młodzi inżynierowie nie mają pracy albo wyjeżdżają za granicę. Chodzi o to, żeby oni ten program realizowali.
Trwamy w naszych rozmowach, odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Ja do Radio Maryja dzwonię do Łódzki.
Tak, jesteśmy na antenie. Proszę bardzo. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Halo.
Jak ma pana imię?
Leszek z Wielkopolski.
Prosimy bardzo, panie Leszku.
Ja mówię, ja chciałem tak przekornie trochę zacząć, że Czesi nie mają morza, a nawet sobie dobrze radzą gospodarczo. Ale najistotniejszą rzeczą, na którą chciałem zwrócić uwagę, o której się wcale nie mówi, to jest nasza historia. Już w XIII, XIV wieku walczyliśmy o dostęp do morza. Cała epoka krzyżacka. No i ostatnia, II wojna światowa. Też niemieckim okupantom zależało najbardziej na dostępie do morza przez Polskę. I przede wszystkim tej potędze zależało na dostępie do polskiego morza. I na to chciałem tylko zwrócić uwagę.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. Bóg zapłać z Panem Bogiem. No ważny jest ten dostęp do morza. To spełnia funkcje strategiczne. Prawda, panie pośle?
Oczywiście. Czesi sobie dobrze radzą bez dostępu do morza. Nie tylko Czesi. Wiele jest państw, które nie ma dostępu do morza. Ale oni mają za to inne jakieś możliwości, szanse, które wykorzystują. My mamy szeroki dostęp do morza i to morze należy wykorzystywać nie tylko latem, czy wtedy, czy zimą, przy wiatrach w celach rekreacyjnych, ale morze daje wielkie szanse również gospodarce, a również daje wielkie szanse bezpieczeństwu zewnętrznemu, obronności państwa. I dlatego mamy to morze, dostaliśmy je dzięki opatrzności, czy dzięki waleczności naszych przodków. I powinniśmy te wszelkie możliwości wykorzystywać, bo dostaliśmy to jako dar, jako łaskę i jesteśmy zobligowani do tego, żeby te możliwości zagospodarować, żeby ci, którzy po nas przyjdą, szczególnie mówię to o politykach, ci, którzy po nas politykach przyjdą, żeby nie zapytali, dlaczego wy nie skorzystaliście z tej możliwości spokoju Europy bez wojen, rozwoju gospodarczego, dlaczego nie wykorzystaliście tej szansy, którą otrzymaliśmy, dlaczego morze nie dało nam należnego bogactwa i bezpieczeństwa?
No właśnie, to jest sprawa narodowa i też dobra narodowego i też możliwości, które się otwierają przez tą linię morską, którą mamy i całą strukturę marynarki wojennej. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Jesteśmy na antenie, proszę
tak,
bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków,
amen. Ja po prostu pozdrawiam wszystkich w studio i takie moje zdanie. Jestem normalną kobietą, która na wojsku się nie zna, ale tak jak ja patrzę na ekonomię, na gospodarkę w kraju, to po prostu wszystko jest zniszczone. Przede wszystkim zniszczone są wszystkie te instytucje badawczo-naukowe. My nie mamy w ogóle w tej chwili, nie pracujemy nad żadną myślą techniczną, nad niczym, bo to wszystko jest zniszczone. Mówi się o marynarce. Przecież cała obronność kraju leży. Nie mamy wojska, nie mamy rekruta. No jak my się tego w razie, nie daj Boże, czym my się będziemy bronili? Gdzie my mamy jakieś wyszkolenie, jakąś rezerwę, coś takiego? Ile my mamy? 100 tysięcy wojska, a w tym jeszcze jest połowa tej szarży. Jaką my mamy w tej chwili obronność? My w ogóle jesteśmy na straconej pozycji, jeżeli chodzi o obronność. W ogóle nie ma nic. Przede wszystkim zaczęto od zniszczenia szkolnictwa, od historii. Wszystko jest zniszczone. Nie ma w ogóle takiego jakiegoś kierunku, który by... No, nie ma ducha narodowego w tej chwili. Ludzie są tak zniechęceni, wyzywają między sobą, ale każdy się boi odezwać. Ale po prostu ja uważam, szkolnictwo podstawowe. Wykształceni ludzie wyjeżdżają. No więc co tu się mówi? Tylko rybołówstwo zniszczone, stocznie zniszczone, wszystko zniszczone. Wolę, bo w ogóle się tym nie... Co się dzieje na kolei? Po prostu nie ma w rządzie fachowców, tylko są wszystko politycy, którzy po prostu biorą bardzo grube pieniądze za swoje po prostu szkodzenie Polsce, bo to tak można tylko nazwać. No ja jak słucham tego Nowaka, no to po prostu mnie krew do głowy uderza. I przed tym na kolei, według kolei można było zegarki ustać. A dzisiaj co się dzieje? Oni nie mają sobie nic do zarzucenia. No jakich my mamy fachowców? Gdyby to byli fachowcy, to by chyba się znali na tym kolejnictwie, na tym wszystkim. Tak samo jest ze stoczniami, to co zrobili. Nie mam, jest, po prostu zrobili nas już taki, taką, ja wiem, wyspą, chyba już niedługo bezludną wyspą zostaniemy, nie żadną ziemną. Po prostu zadłużenie kraju. Wszystko jest, no wszystko jest pozbawione w tym kraju do góry nogami. To nie tylko chodzi o, no wszystko powinno. Ja uważam, że obronność kraju powinna być na pierwszym miejscu. A niestety, nie mamy lotnictwo, polikwidowane, wszystko. No co, do czego się, jak którąkolwiek dziedzinę życia wziąć pod uwagę, to jest wszystko jest po prostu. A już nie mówiąc o ludziach, jak ludzie biednie żyją. To się po prostu, o tym się w ogóle nie mówi. Oni tylko, im się dobrze dzieje i cała ta banda, jak ja nazywam w tym Sejmie, to PO i tego Palikota, no to po prostu tylko do żłobu się dostali, a nawet nie PSL. Tak samo wszystko tylko patrzą, aby mieli swoje, dobrze im się powodziło. Siedzą w Sejmie po kilkanaście lat, biorą pieniądze i ubijają sobie konta, a my po prostu głodujemy. Ja bym kazała komuś, jak zapłaci mieszkanie, wszystko, pozapłaca świadczenia i zostanie mu się 200 zł na życie. Na co to jest? No na co, jak można żyć za to? No to po prostu nie myślą w ogóle o narodzie. Tak. Oni tylko patrzą, żeby im się dobrze powodziło. Przede wszystkim powinno się postawić w tej chwili szkolnictwo, żeby u nas była ta nasza myśl techniczna. Mieliśmy przecież to wszystko bardzo, bardzo dobrze rozwinięte. Wszystko zostało zniszczone. No to ja mówię, gdzie my, jak to jaka obronność kraju? W razie czego to nas jednym butem przygniotą.
Dziękujemy, a pani przypomni no, swoje imię, bo dziś nam zginęło.
Babskie, na babski rozum, proszę ojca.
Dziękujemy, a jak pani imię?
Maria.
Pani Mario, dziękujemy bardzo serdecznie za swoje przemyślenia. Myślimy, że ważne. No, drodzy panowie, cóż, no historia rodzi się zawsze w człowieku, kiedy się historię poznaje, kiedy doświadcza się historycznego, tej miłości ojczyzny, która wyraża się przez doświadczenia wojny, krwi przelanej za ten kraj. To też ta miłość ojczyzny polega na tym, by myśleć o tym, co będzie, o przyszłości, by ta ziemia ukochana miała swoje miejsce, miała ludzi, którzy będą dobrze nią gospodarować, którzy będą cieszyli się z życia tu, a nie gdzie indziej, bo to jest matka, ojczyzna. A więc to szkolnictwo jest potrzebne, bo ono kształtuje serca, wyobraźnię i sumienia ludzi. A jak sprawa ma, bo jeśli mówimy o myśli technicznej też, o tym, o kształceniu, jeśli formę kształcenia, bo mówiliśmy tutaj przedtem o tej korwecie Gawron, no to jest z tego, co tutaj panowie przedstawili, no zaawansowana technicznie sprawa, a to opracowali Polacy, prawda?
To znaczy nie zupełnie, bo to było we współpracy z Niemcami, tak. Ale wkład tutaj polski jest znaczny i już sama, że tak powiem, realizacja programu jest tutaj polska. Przy okazji tu parę zdań powiem, bo ten temat Gawrona, że tak powiem, czyli tej korwety, jest wykorzystywany przez przeciwników polskiego przemysłu stoczniowego, a nawet bym powiedział marynarki wojennej, że tak długo to jest realizowane, nieskutecznie, prawda, że nieudany program. Prawda jest taka, że po pierwsze miało być kilka tego typu korwet. Wtedy koszty jednostkowe zupełnie inaczej się rozkładają. To po pierwsze. Po drugie, program był niekonsekwentnie realizowany. Przychodzili kolejni ministrowie, wstrzymywali finansowanie albo dawali niedostateczne w stosunku do postulowanych środków, także realizacja się przedłużała. Ale warto też powiedzieć, że w tej chwili ta korweta jest już wyposażona w silniki, w urządzenia nawigacyjne, w szereg systemów, nie, to już nie jest tylko kadłub, w szereg systemów, w zasadzie tylko przede wszystkim trzeba zainstalować uzbrojenie. No na szczęście zapadły decyzje, że ma być, przynajmniej na razie, bo mogą być zmienione, oby nie były zmienione, że ma być ten program dokończony, chociaż skromniej, nie tyle jako typowa korweta wielozadaniowa, ale taki bardziej okręt patrolowy. To pan Sylwester jest lepszym fachowcem w tej sprawie.
Nie no, powiem szczerze, że no, sprawa korwety jest... przy zdrowym podejściu jest jak najbardziej otwarta i myślę, że tutaj budowa następnych dwóch jednostek w ramach nawet tutaj tego programu modernizacji marynarki wojennej i z przeznaczeniem go do okrętu obrony wybrzeża, no, stałaby się sprawą realną. No, praktycznie 1/3 planu by została wykonana. projekt. Rozmawiałem z człowiekiem, który był blisko polonizacji tego projektu, to powiedział tak, że ze zdumienia to Niemcy się za głowę złapali. I to nie są moje słowa. Zrobiliśmy go bardzo dobrze, lepiej niż Niemcy. Przy okazji można niestety stwierdzić, że Niemcy mieli z tym akurat projektem spore kłopoty. Z systemem napędowym akurat. My żeśmy ten projekt poprawili, spolonizowali go naprawdę na wysokiej klasie, na wysokim poziomie. Jest to jednostka na wysokim poziomie i jednostka bardzo perspektywiczna, jeżeli chodzi o użycie go tutaj w rejonie Bałtyku. No, sam fakt posiadania lądowiska dla śmigłowca zwiększa jego walory użycia w różnego rodzaju akcjach ratowniczych, przyjmowania rannych,
ewakuacji zagrożonych obywateli, na przykład przez terrorystów.
Tak, szczególnie, dokładnie. I tutaj ta jednostka mogłaby być dokończona w wersji pierwotnej, a nie, ja osobiście nie widziałbym żadnych przeszkód, bo po co mamy tworzyć, moim zdaniem, następny jakiś projekt, znów odciągać to w czasie, jak mamy już w zasadzie 1/3 pracy wykonane.
Więcej.
No, nawet więcej, dokładnie, nawet więcej. Także ta droga przez mękę powinna się w końcu opłacić. I koszty, przecież to budowanie następnego jednostka, następna faza analityczna, wdrażanie projektu, to też trwa, to są badania następne. Nie wiem, czy to jest akurat konieczne na dzień dzisiejszy. A mamy, możemy to wykorzystać, można wykorzystać. Musimy patrzeć to, co mamy, tak samo, jeżeli chodzi o przygotowanie fregat. Rozmawiałem z dowódcami okrętów, również odnośnie fregaty rakietowej, specjalistami, jakie by były możliwości co do dzisiejszej możliwości ich wykorzystania. I fregaty mogłyby być wykorzystane właśnie w różnego rodzaju misjach stabilizacyjnych, przy walce z terroryzmem, w różnego rodzaju być wsparciem dla sił lądowych, ze względu na walory techniczne tych jednostek do czasu wybudowania nowych fregat, można by było założyć, że mogłyby na nich również stacjonować jednostki specjalne. Myśleli nad tym ludzie mądrzejsi ode mnie, także to nie jest to, że ja sobie coś wymyślam. I to jest realne wykorzystanie tych jednostek w dniu dzisiejszym, w dobie tych działań stricte politycznych, jakie często marynarka wykonuje. Jest to dzięki temu byłby dany czas na pierwsza sprawa, byśmy dalej mogli uczestniczyć w różnego rodzaju zespołach, bo likwidując te jednostki, doprowadzając je do stanu takiego marginalnego, nie modernizując, nie będziemy mieli czym w ogóle współdziałać w NATO, bo praktycznie nic nam nie zostanie. Będziemy bez wyjścia przez ładnych parę lat, a tutaj jest ta możliwość wykorzystania tych jednostek.
Ja mam jeszcze takie jedno pytanie, bo jeżeli mówimy o wykorzystaniu myśli technicznej, tego co jest, tego co wypracowujemy, jak na tym wygląda, czy mogliby nam panowie przybliżyć sprawę samego kształcenia kadry, prawda? Mamy Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, którą próbuje się gdzieś, żeby nie była samodzielną akademią, a wciągnąć jej struktury w inną uczelnię. Jest VAT. Jak to wszystko wygląda? Jak to funkcjonuje? Tutaj też, bo to jest też bardzo ważne, bardzo ważne zaplecze, prawda? Bez tego to wszystko nie będzie człowieka, który będzie umiał tym dowodzić, tym się posługiwać. To bardzo szeroki problem wyspecjalizowanych osób, które podejmują ten temat.
Ojcze redaktorze, tutaj również wchodzimy w temat tego, że nie ma spójnej koncepcji, co ze szkolnictwem wojskowym. Przecież kilka lat, około 10 lat temu groziło, że Wojskowa Akademia Techniczna, uczelnia niezwykle zasłużona dla sił zbrojnych, ale i również posiadająca niezwykłe, dobrze wyposażenie i laboratoryjne, posiadająca doskonałych naukowców, groziła w ogóle całkiem likwidacja. Było już właściwie w pewnym momencie decyzja była już praktycznie podjęta i tylko determinacja naukowców temu zapobiegła. Teraz jest również nie wiadomo, co dalej z Akademią Marynarki Wojennej. Kadra naukowa próbuje się ratować w ten sposób, że otwierają kierunki cywilne. No ale to również musi być decyzja polityczna. Jak my chcemy zapewnić kadrę dla wojska, jak my chcemy zapewnić wiedzę dla wojska akademicką, tą, na której później kadra ta wojskowa, marynarki wojennej czy innych rodzajów sił zbrojnych będzie pozyskiwała wiedzę. No jakby jakieś takie, jeśli można, taka dygresja mnie naszła, jak ojciec dyrektor Tadeusz zadzwonił o śmierci prymasa świętej pamięci Józefa. To właśnie w ostatnich dniach odeszło tylu wielkich z naszego kraju. Arcybiskup Tokarczuk, pani Jadwiga, z której prosto z pogrzebu właśnie dzisiaj tutaj miałem zaszczyt przyjechać. I jak dyskutujemy tutaj o tym, to tak sobie zastanawiam, czym oni się tak zasłużyli, że ich pamiętamy. Bo w ich działaniach nie było nigdy, jak tak przeanalizowałem, w tych osobach zupełnie różnych. Bo przecież co ma wspólnego matka i wielki kapłan, ale w swoich działaniach oni nigdy nie kierowali się doraźnym interesem, dzisiejszą sprawą. Oni myśleli w przyszłość. Oni wiedzieli, jaką mają misję i pracowali nad tym, żeby tą drogę wypracować. W wychowaniu synów, wielkich patriotów, wychowaniu katolików, wychowaniu chrześcijan przez arcybiskupa, który zrobił arcybiskup Tokarczyk niezwykłą pracę w całej południowo-wschodniej Polsce, czy kardynał Glem to, co dla naszego kraju wszystkiego zrobił. Natomiast tutaj widać ta doraźność. Na wiosnę nie budujemy korwety Gawron, na jesieni budujemy. No tak nie można budować przyszłości Polski. Tak absolutnie nie da się zbudować przyszłości Polski. I dlatego bardzo dobrze, że to powstało, ta Rada Budowy Okrętów, bo ludzie z własnej woli, nie za to, że im ktoś płaci, wprost przeciwnie, poświęcają swój czas, często pieniądze, po to, żeby powiedzieć, że tak nie należy robić, że dla dobra kraju potrzeba zrobić coś innego.
I odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Więc już pana, przepraszam, ojcze Marcinie, bodajże chyba to ojciec Marcin.
Nie, tak? Ojciec Marek, ale nie szkodzi.
Przepraszam.
Nic się nie dzieje.
Podobne głosy.
Tak, proszę bardzo.
A kto do nas dzwoni? Halo? Jestem z Galwez. Jestem już wiekową panią. Przepraszam za takie określenie. Słucham tych wszystkich rozmów i w tej chwili mam do panów prośbę. Jeśli nie chcemy przegrać Polski, panowie, nie ruszcie się do województwa karpackiego, ale nie samochodami, tylko pociągiem. Pojedźcie do Stalowej Woli, zobaczcie, jak tam ludzie żyją. Pojedźcie do Zakopanego, zobaczcie, jak tam ludzie żyją, ale nie samochodem, tylko pociągiem. Zobaczycie nędzę, zobaczycie biedę i zacznijcie inaczej. Gdyby nie było nędzy przed wojną, nie byłoby tego, że w tej chwili mamy taki rząd, jaki mamy. I polecam panom książkę pana Krzysztofa Konkolewskiego, Umarły cmentarz, początek, jak to się zaczęło, kto współpracował z kim, i weźcie sobie to do serca, a następnie ksiądz Walenty Michułka, ksiądz Bronisław Markiewicz, jak on zaczynał nawracać ludzi. Przede wszystkim ludziom trzeba pomóc materialnie, bo wszędzie jest nędza, bieda i nikt nie, palcem nie ruszy, żeby kogokolwiek wybrać i przydacie panowie Polskę następnym razem. I nie wiadomo jak długo. Ruszcie się nie do Radia Maria, tylko ruszcie się tam, gdzie jest nędza, gdzie jest bieda. W Zakopanem ma być sprzedana kolejka linowa. Poszukajcie, lub może któryś z was ma brata, syna, córkę, prawnika, żeby odzyskali swoje dobra zawłaszczone przez PRL. I panowie, serdecznie was proszę, przeczytajcie sobie parę kartek księdza Markiewicza i Krzysztofa Kąkoleckiego, a znajdziecie odpowiedź, dlaczego jest w tej chwili tak, jak jest. Bo człowiek głodny nigdy nie pójdzie, nie będzie głosował na kogoś, kogo nie zna. I trzeba troszeczkę ruszyć portfelem i pomóc młodzieży, żeby nie uciekała, żeby uwierzyła w uczciwość PiS, w uczciwość wszystkich panów, którzy bierzecie duże pieniądze, jak przypuszczam. I na tym koniec. Nic więcej nie robicie.
Bóg zapłać, pozdrawiamy, pozdrawiamy z Panem Bogiem. No myślę, że tutaj o co chodzi. Pierwsza sprawa, tutaj żebyśmy się trzymali tematu, to jest dla nas ważne. No, jeżeli mówimy o Polsce i całym jej gospodarczym systemie i tym jak jest, to też jest po to właśnie Radio Maria, żebyśmy się nawzajem uświadamiali, żeby się uczyć myśleć i umieć wybierać dobrze, planować przyszłość, żeby umieć reagować. Druga sprawa, tutaj na tym naszym wieczornym spotkaniu no też jest próba, aby mieć realny wpływ na to, co się dzieje w naszych domach, dlatego że widzimy, że to, co podkreślaliśmy na początku, marynarka wojenna i ten temat, który podejmujemy, to nie jest tylko sprawa militarna, defensywna bezpieczeństwa kraju, która jest nadrzędną, ale też sprawa gospodarcza i sprawa tego, co tutaj już padało, jeżeli mówimy o szlakach morskich, o tym wszystkim, o surowcach, które dostarczane są do naszego kraju, to przecież musi mieć zagwarantowane możliwość i jakość tego. Jeżeli tego zabraknie, no to będzie coraz gorzej. I to jest działanie właśnie ku temu, aby wychodzić z tego. To jest próba wyjścia i każdy z nas, zobaczmy, działa tak jak potrafi. Na tym polu musi działać, który może zmieniać. I to jest organizacja siebie.
No tutaj pani powiedziała o pociągach. Ja po pierwsze jeżdżę przede wszystkim pociągami, samochodami bardzo rzadko, zresztą nie mam samochodu, to jest taka świadoma postawa życiowa, ale widzę właśnie to powiązanie między morzem, gospodarką morską, marynarką wojenną, a innymi dziedzinami przemysłu, w tym koleją. Warto przypomnieć, że Eugeniusz Kwiatkowski, którego tutaj dzisiaj wymieniałem, był autorem programu budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego i Gdynia, ale także magistrali kolejowej, która łączyła Śląsk z portami, z portem Gdynia. Tam był eksportowany węgiel, polski węgiel, potem dalej drogą morską. W tej chwili ta magistrala kolejowa jest zapuszczona, zaniedbana. Pociągi jeżdżą z prędkością 40 km, 60 km na godzinę. Kiedyś były tam jeszcze pociągi pospieszne, które łączyły Gdynię przez Inowrocław ze Śląskiem. Już tam nie krążą, już nie jeżdżą. Była tu mowa o Stalowej Woli. Stalowa Wola też właśnie w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego powstała. Też właśnie tutaj wielka zasługa Eugeniusza Kwiatkowskiego. Tam jeszcze się udało utrzymać znaczny potencjał przemysłu obronnego. On co prawda głównie pracuje w ramach huty Stalowa Wola na rzecz wojsk lądowych, ale jak będzie program modernizacyjny marynarki wojennej rozszerzony i konsekwentnie realizowany, to nie tylko w tym będą brać udział stocznie. Przecież chodzi o uzbrojenie, o wyposażenie okrętów, o różne środki i także taka Stalowa Wola może w tym programie brać udział. Także my tu staramy się systemowo patrzeć, biorąc pod uwagę interes gospodarczy całej Polski.
I odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł Zwiecel z Zipchocki, dekanat Sierpecki. Szczęść Boże wszystkim Państwu.
Szczęść Boże, Panie Pawle. Prosimy bardzo.
Ja mam taką refleksję na poziomie ogólności, taką, że niedawno przeżywana rocznica powstania styczniowego stała się powodem do takiej refleksji, że ofiara krwi złożona w tamtym czasie stała się posagiem na rzecz wydarzeń w roku 1920, które się okazały takie pomyślne dla Polski. I może ta ofiara uciemiężenia, którą teraz przeżywamy, również w tej dziedzinie, którą Państwo reprezentujecie, jest zadatkiem na rzecz doskonalenia myślenia wielu Polaków, bo głównie, powiedzmy, rozgrywa się to w sferze dojrzałości myślenia. I nie jest to tylko może sprawa Polski, ale i całego świata, że świat, a więc również Polska, i muszę to powiedzieć z naciskiem, staje się areną zdrajców. I to w takim znaczeniu, że jeśli na przykład zapytuję, kto rządzi w Polsce, czy rządzą tu jeszcze Polacy, to analiza tego pytania doprowadza mnie do tego, że w pojedynczych przypadkach są to Polacy, ale chyba tacy, którzy za patrona mają Judasza, bo chcąc swoją egzystencję uchronić, woleli oni raczej prawdę sprzedać niż bronić. I tutaj głównie apeluję, powiedzmy, z tym takim krytycznym zdaniem do całej rzeszy dziennikarzy, którzy po prostu tworzą tą złą atmosferę. Dziękuję, szczęść Boże.
No, zerwało nam się połączenie. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Trwamy w naszych rozmowach. 23:29. Powoli zmierzamy do końca naszych rozmów niedokończonych. A dzisiaj rozmawialiśmy o potrzebie zatrzymania degradacji Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej w powiązaniu z polskim przemysłem stoczniowym i jego zapleczem badawczo-rozwojowym. Podejmowaliśmy te bardzo szerokie tematy całej Marynarki Wojennej, wpływu na rzeczywistość, gospodarkę Polski. I tak może naszymi gośćmi oczywiście są pan poseł Michał Jach, pan profesor Paweł Soroka, pan inżynier Sylwester Pietrzak. Panowie, na końcu takie ostatnie słowa podsumowań zdań, panie pośle.
Bardzo dziękuję Radiu Maria i ojcu Markowi, że mieliśmy okazję tutaj przedstawić to nasze stanowisko, bo chodzi o taką rzecz, że by nie tylko ludzie ściśle związani z marynarką wojenną, z morzem, domagali się zatrzymania tej degeneracji czy marynarki wojennej. Chodzi o to, żeby ta patriotyczna część narodu, która stanowi o słuchaczach Radia Maria, żeby ta część wiedziała, żeby to się cała Polska domagała tego, że rząd powinien zmienić swoją filozofię wobec marynarki wojennej, ale również i wobec całej gospodarki morskiej, bo one są ze sobą funkcjonują nierozwiązane w sposób nierozłączny. Dlatego Bóg zapłać, że Radio Maryja podejmuje tak trudne tematy, jak właśnie to, przybliżając to naszym obywatelom, bo ten temat w ogóle nie istnieje w tych innych pozostałych wielkich radiach, telewizjach, bo to jest niewygodne dla rządzących, więc tego o tych się nie mówi. Ale to, że się nie mówi, to wcale nie znaczy, że one znikną. Im będzie ktoś musiał przyjść i posprzątać po tym. Będziemy to musieli robić z większym wysiłkiem, będzie nas to więcej kosztowało, ale bezpieczeństwo państwa, przyszłość naszego narodu, myślę, że nie ma ceny. To jest patriotyzm. Patriotyzm na tym polega.
Dziękujemy, panie pośle. Pan profesor?
Tak, była tu mowa o historii i ja znowu wracam do historii, bo ona powinna być dla nas i nauczycielką, i pewnym ostrzeżeniem, inspiracją, jeśli chodzi o dobre wzorce. Wszyscy chyba pamiętamy z historii to dramatyczne wystąpienie ministra Becka krótko przed wybuchem II wojny światowej.
Tak jest,
że Polska nie da od morza się odepchnąć, prawda? No i zaczęła się wojna właśnie od morza. Schleswig-Holstein zbombardował Westerplatte się broniło. No, Na razie takiego bezpośredniego zagrożenia nie ma, ale w sprawach obronności to trzeba brać pod uwagę różne scenariusze, w tym najgorsze. I trzeba być przygotowanym na najgorsze scenariusze. A tu w tym przypadku chodzi o rodzaj sił zbrojnych, który jest mocno powiązany z gospodarką, może tą gospodarkę ożywiać. I jest taką wizytówką Polski za granicą. Przecież musimy pamiętać, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego okręt wojenny, statek, jeśli jest pod polską banderą, stanowi terytorium Polski. Terytorium Polski, prawda? Także to buduje nasz prestiż. I tak no apeluję, bo jest grono pasjonatów i w dowództwie marynarki wojennej. Są niektórzy politycy, choćby tutaj pan poseł, ja jestem tego przykładem. Tacy pasjonaci jak Sylwester Pietrzak, który 16 lat pływał na okrętach wojennych. Ale oni muszą mieć wsparcie i zrozumienie szerokich rzesz społecznych, szerokich rzesz ludzi, którzy stanowią polski naród. I zaufanie, że to, co postulują, co proponują, jest w interesie właśnie naszego społeczeństwa, w interesie obronności. Że warto te złotówki wydać, bo te złotówki się potem zwielokrotniają w formie podatków, które w Polsce zostają, w formie pensji wypłacanych tym ludziom, w formie siły nabywczej, prawda, którą ludzie w przemyśle stoczniowym i szerzej pracujący tworzą. Bo jesteśmy w kryzysie i kryzys nam zagraża, dlatego wszelkie inicjatywy, które mogą ten kryzys przezwyciężać, ożywiać, powinny być wsparte. I w tym kontekście powinniśmy widzieć też rolę, pozycję i potrzeby marynarki wojennej.
Dziękujemy panie profesorze i pan inżynier. Prosimy bardzo.
Ja powiem tak na końcu, bo bardzo mnie tak wzruszyła ta wypowiedź tej pani bardzo ubogiej i biednej. Ja bym chciał tak powiedzieć od serca, że po prostu marynarka po to, jeżeli będzie ta modernizacja przebiegać w sposób rozsądny, będzie po to, żeby ta pani idąc do sklepu, żeby tych złotóweczek z portfela wydała jak najmniej. Bo niestety, tak jak mówiłem, gro towarów, 70-80% tysiące ton towarów biegnie z Azji i ktoś to musi osłaniać. Pozostaje jeszcze też grupa KGHM, gdzie miliardy, więc złoty towarów będą szły do Chin.
Polskiej miedzi,
tak, dokładnie. I również, tak jak było wspomniane wcześniej, jeżeli chodzi o gazoport w Szczecinie, no, to jest przepraszam, w Świnoujściu, no. I wykorzystanie również naszego przemysłu, bo niestety tutaj na wybrzeżu się też nie przelewa, czy na zachodnim, czy wschodnim. I po to jest również potrzebny rozwój, żeby zwykły człowiek miał pracę, miał chleb, żeby mógł wyżywić dzieci. I po to również jest to, co mówi pan profesor, co mówi pan poseł Michał Jałuch, że po to jest szacunek dla polskiego przemysłu, bo jest nam potrzebny, bo my nie jesteśmy gorsi czy od Niemców, czy od Francuzów, ja im nie wróg, ale po prostu szanujmy się również jako sąsiedzi i pokażmy, że również potrafimy się zjednoczyć i zrobić coś dla tego kraju. No.
Bardzo serdecznie dziękuję panom, każdemu z osobna. Naszymi gośćmi dzisiaj był pan poseł Michał Jach, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobranoc, z Bogiem.
Bóg zapłać, dziękujemy za tą obecność. Również pan profesor, doktor habilitowany Paweł Soroka.
Dziękuję i szczęść Boże.
No i pan inżynier Sylwester Pietrzak, bardzo serdecznie dziękujemy.
Również dziękuję, szczęść Boże.